Chciałbym dzisiaj, bracia i siostry, kochani, karmić swoją i waszą wiarę. Czy wiecie, że wiara to coś takiego, co w nas żyje? Amen? Coś w nas żyje, a wszystko, co żyje, potrzebuje się karmić i musi się rozwijać. Bo jeśli nie będziemy karmić to, co żyje, to, co żyje, zaczyna umierać. Prosta logika. Jeśli mamy małe dziecko, Klaudia, karmisz? Jak nie? Karmisz. Ono rośnie. Widać to po tobie, że rośnie. Bo ty robisz się coraz większa. Za niedługo urodzisz pięknego syna? Nie, to ma być córka, tak. Rafał aż odetchnął. Myślałem, że to prorocze. To ma być córka, dziewczyna. I będzie żyła, będzie się rozwijała i będziesz musiała karmić. I wszystko, co żyje, trzeba karmić. Po co? Aby to, co żyje, przynosiło nam radość. Sprawiało, że korzystamy z tego, co żyje, że mamy z tego błogosławieństwa, tak jak w przypadku naszych dzieci, jakie one kochane, jaką radość nam sprawiają. Wszystkie mamy kiwają głowami, tak? Niektóre mają jakąś kwaśną minę, nie wiem czemu. Bo może nie zawsze. Tak samo jest z wiarą. Nasza wiara żyje w nas. I wiara potrzebuje, abyśmy ją karmili. Bo kiedy karmimy naszą wiarę, to wtedy oglądamy Boże cuda. A więc kiedy potrzebujemy Bożych cudów, musimy mieć wiarę. Ta wiara musi się rozwijać w nas. Musimy wiarę karmić, abyśmy doszli do cudu, który jest potrzebny w naszym życiu. Prosta logika. Taka jest droga. Dlatego przypomnę dzisiaj historię, którą ja bardzo osobiście lubię, bo ona jest bardzo inspirująca. Kiedyś usługiwałem na ten temat. Powrócę do kazania sprzed 4 lat, dlatego że na nowo ożyło w moim sercu i chcę go wam przypomnieć. Pan Jezus powtarzał w wielu miejscach to, co powiedział gdzie indziej, albo powiedział już wcześniej. Dlaczego by pastor nie mógł przypomnieć to, co powiedział wcześniej, aby utrwalić w nas i zachęcić nas do tego, byśmy byli mocni w wierze? Amen? Ewangelia Marka, 5 rozdział, wiersz 24 do 34. Bardzo znana historia z Bożego Słowa. Trochę moich przemyśleń świeżych dodaję do tego, co kiedyś Pan położył na moje serce, aby pokarmić, nakarmić, nasycić naszą wiarę. I poszedł z Nim i szedł za Nim wielki tłum i napierali na Niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok, 12 lat cierpiała, była u wielu lekarzy, dużo ucierpiała od wielu lekarzy. Na pewno przechodziła przez jakieś badania, testy, lekarze próbowali jej pomóc. To było bolesne, cierpiała z tego powodu. W dodatku wydała wszystko, co miała, czyli oszczędności swoje, pieniądze. Prawdopodobnie leczyła się prywatnie, z tego wynika, bo służba zdrowia nie bardzo funkcjonowała także w tamtych czasach. Musiała prywatnie korzystać z posługi medycznej. Ale nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej się jej pogorszyło. Gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego. Bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? Pan Jezus wie, gdy dotykamy Go, gdy przychodzimy z wiarą. Nie tylko On wie, że to zrobiliśmy, ale także z Niego uchodzi moc, która wpływa do naszego życia, która dotyka naszego życia. Dlatego mówimy, że jesteśmy chrystocentryczni, że chcemy Jezusa więcej, że potrzebujemy Jezusa więcej na naszych nabożeństwach, potrzebujemy Jezusa więcej w naszych domach, potrzebujemy Jezusa więcej w naszym życiu, bo On jest tym, z którego moc uchodzi do naszego życia. Amen? Zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona. A Pan Jezus zwrócił się do ludzi, kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie Jego. Oni po ludzku myśleli. No widzisz, że lud napiera na ciebie, a ty pytasz, kto się mnie dotknął. Dzisiaj wielu ludzi mówi o Bogu, wielu ludzi jest w stanie napierać na Jezusa, wielu ludzi może przychodzi do Niego w modlitwach, wielu ludzi o Jezusie rozmawia, śpiewa, dyskutuje, ale Pan Jezus szuka tych, którzy dotkną Go z wiarą, aby Jego moc mogła spłynąć na tego człowieka, który jest w potrzebie. Amen? Nie wszyscy, którzy napierali, byli tymi, którzy go dotknęli w taki sposób. Ta kobieta dotknęła go inaczej i o tym chcę dzisiaj mówić. Abyśmy także mogli dotykać Jezusa, tak jak ona to uczyniła. I spojrzał w koło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła, wtedy owa niewiasta, z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł, córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Idź w pokoju. Bądź uleczona z dolegliwości swojej. Cud Boży. Moc Boża przyszła, gdy ta kobieta przyjęła odpowiednią postawę. Nic nie dzieje się samo. Nie ma jakby samoczynnej działalności Bożej. Bóg działał w ten sposób w czasie naszej niewiedzy. Kiedy byliśmy bez Boga na świecie, wtedy czuwał nad nami Bóg, bo wybrał nas przed stworzeniem świata. On w niekontrolowany przez nas sposób pomagał nam, chronił nas, czasami czynił cuda, które myśmy nie odczytywali jako cuda, ale Bóg troszczył się o nas cały czas, nim Go przyjęliśmy i nim Go poznaliśmy, bo umiłował nas przed naszym narodzeniem, nawet przed naszym urodzeniem. Chwała Bogu za to. Ale teraz, kiedy my już jesteśmy Jego dziećmi, Bóg oczekuje od nas pewnych postaw. Uwolnienie, uzdrowienie, zbawcze dzieło w naszym życiu przychodzi, gdy przyjmujemy odpowiednią postawę. Jak te postawy poznać? One są bardzo proste. Dzisiaj przypomnę, zaakcentuję, zachęcę. Dlatego, że ta kobieta jest dla nas świadectwem. Ona przyjęła takie postawy. Ona miała taką postawę przed Bogiem, która sprawiła, że jej życiu stał się cud. Potrzebujemy cudu? Ilu z nas dzisiaj może powiedzieć, Panie, ja potrzebuję cudu od Ciebie. Podnieśmy nasze ręce i powiedzmy, ja potrzebuję cudu od Ciebie, Panie. Tak, potrzebujemy od Boga cudu. Ale aby ten cud otrzymać, aby on się mógł stać, potrzebujemy przyjąć odpowiednią postawę. Po pierwsze, usłyszała o Jezusie. Po pierwsze, dotarło do niej, usłyszała. A gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego. Dlatego na pierwszym miejscu powiem tak, jest bardzo ważne, i musimy na to zwracać uwagę, bo to, co słuchamy, wpływa na nasze życie. Na nowo to przeżywam, że to, co słyszymy, to, co obserwujemy, to, co dociera do nas przez te bramy naszego życia, bo jak wiemy, tak określane są niektóre części naszego ciała, że bramą do życia człowieka są jego oczy, są jego uszy, nieprawdaż? Są jego usta. To są bramy do życia człowieka i przez te bramy do naszego życia zawsze coś wchodzi, coś napiera, coś się przedostaje. Jest ważne, abym słuchał to, co powinienem słuchać, bo przez słuchanie jestem kształtowany. I teraz takie moje przemyślenia. Posłuchajcie mnie przez chwilę. Zazwyczaj robimy, czy może inaczej, lubimy robić z pasją rzeczy, które lubimy, nieprawdaż? Kto lubi robić z pasją rzeczy, których nie lubi? Które nienawidzi wręcz? To nie przychodzi nam z radością. Ja lubię sprzątać, na przykład. Lubię sprzątać, odkurzać, zamiatać, zbierać papierki, ścierać kurze. Bardzo to lubię robić, ja to robię z pasją. Dlatego, że ona nie musi tego robić. Bo ja to robię. To mi sprawia radość. Kiedy widzę, jak jest wszystko poukładane, posprzątane, powycierane w pokoju. To jest przyjemne. Gdybym tego nie lubił, ale niektórzy nie lubią. Ja ich nie potępiam. Niektórzy tego nie lubią. Nie lubią sprzątać, nie lubią układać, nie lubią mieć porządku. Jedna z naszych córek właśnie taka jest, ona się najlepiej czuje, jak jest totalny bałagan. Jak jest wszystko powywracane, wszystko poprzewracane, wszystko wymielone. Wtedy się czuje najlepiej. A ja nie mogę, po prostu ja chodzę i to wszystko układam. Bo ja lubię robić porządek. To mi sprawia radość. Dalej, słuchamy to, co lubimy. Nieprawdaż? A więc są różne style muzyki. Niektórzy lubią muzykę klasyczną. Ja się zastanawiam często, ta najbardziej nowoczesna muzyka klasyczna, ja się zastanawiam, jak ci ludzie to wytrzymują, kiedy to słuchają. Ale niektórzy to lubią. Lubią słuchać tej muzyki klasycznej. Kupują ich płyty, leci w domu, nie wiadomo, co oni grają. Piłują te skrzypce, te wszystkie instrumenty. Muzyka klasyczna. Lubią to i słuchają. Po prostu słuchają. Jeśli czegoś nie lubię, to tego nie słucham. Słucham to, co lubię. Słucham to, co jest przyjemne dla mojego ucha. Nieprawdaż? I teraz... Może jeszcze jedna myśl. Jemy, co lubimy. Ja nie lubię szpinaku. Pamiętam, w przedszkolu mi wpychali łyżkami na siłę i został uraz. Takie zielone, wymamlone, wymielone, takie jakieś dziwne, jak pokarm kosmitów, brali łyżkami i mi wkładali do buzi w przedszkolu. Jedz, Lesiu, jedz, bo to dobre dla ciebie, a mnie aż skręcało wewnątrz. Do dzisiaj nie lubię. Nie lubię szpinaku. Choć podobno jest zdrowy, dobry. Jemy to, co lubimy. Jemy to, co lubimy. Robimy to, co lubimy. Słuchamy to, co lubimy. A teraz, jak bardzo lubimy Słowo Boże. Kochany Kościele Jezusa Chrystusa, ile słuchamy Bożego Słowa? Ile słuchamy kazań oprócz niedzieli w tygodniu? Ile słuchamy płyt z wykładem lub ściągamy ze strony internetowej kazanie, aby posłuchać Słowa? A wiara przychodzi ze słuchania Słowa. Robimy, co lubimy. Jeśli nie lubimy Słowa, nie słuchamy Słowa. Dlatego, że go nie lubimy. Wymawiamy się, że nie mamy czasu, ale my po prostu nie lubimy. Dlatego nie mamy wiary. A żeby mieć wiarę, potrzebuję słowa. Muszę słuchać słowa. Muszę karmić się słowem. Muszę czytać słowa. Słowa Boże. Jeśli czytam słowo od Boga, to wtedy rośnie moja wiara. Ona usłyszała o Jezusie. Ona się dowiedziała, co On może. Kim On jest. Jak wielkim jest. Jak potężnym jest. Co może uczynić. Dlatego nagle coś urosło w niej. Nie był to jakiś wrzód, czy jakiś nowotwór, ale urosła w niej wiara. Urosła w niej wiara, która przyszła z tego powodu, że usłyszała o Jezusie. Dlatego nie ma innej drogi, kochany słuchaczu, drogi bracie, droga siostro. Możesz być wierzącym 50 lat, możesz chodzić do kościoła 30 lat, możesz być ochrzczony już w tamtym wieku, może wielu z nas było ochrzczonych w tamtym wieku. Ja już jestem dwuwiekowy. Już dwa wieki jestem w kościele. Byłem w wieku 20, jestem w wieku 21. A co z tego? Bóg patrzy, czy ja mam wiarę. Bóg patrzy, czy ja trwam w Słowie. Bóg patrzy, czy ja karmię się Słowem. Czy ja słucham Słowa. Czy ja włączam magnetofon, płytę z kazaniem, bo chcę posłuchać. Czy otwieram Biblię i zaczynam czytać, aby Słowo Boże budowało moją wiarę. Bo wiara przychodzi ze słuchania Słowa. To, co słyszymy, kształtuje moją postawę. Co kształtuje mój i Twój charakter? Czy Słowo Boże? Czy szept Bożego Ducha? Czy przesłanie, które piszą do nas apostołowie? Ludzie, którzy chcą słuchać słowa. Robią to, bo to lubią. Oczywiście możemy coś robić na siłę. I wiele razy robimy rzeczy na siłę. Nie lubimy tego. Ale musimy to zrobić. Bo taki jest nasz obowiązek. Kto z nas lubi chodzić i płacić podatki? Wyprawdasz? Ale musimy to robić, bo nie ma innego wyjścia. Podatek trzeba zapłacić. Jak urośnie, Albo przychodzimy w Ameryce, to jest ciekawe. U nas to nie jest taki problem, ale w Ameryce idziesz, patrzysz na te wszystkie ceny. I tak się zachwycasz, że one tyle kosztują, ale jak gdy idziesz do kasy, to oni bach do każdego podatek. Nie jest to ujęte w cenie. Nie jest to zapisane na cenie towaru. Dopiero się dowiadujesz, że jeszcze do tego musisz dodać podatek, gdy idziesz do kasy, aby za to zapłacić. I nagle masz szok, bo to ci się wydawało, że zapłacisz $100, a wychodzi ci 150. Nie lubimy pewnych rzeczy, ale musimy je robić. Nie chciałbym, aby tak było ze Słowem Bożym. Nie chciałbym, aby tak było w naszym życiu, w życiu z Bogiem. Nie chciałbym, abyśmy tak podchodzili do tego, co jest najcenniejsze do nas, bo muszę to robić, bo muszę słuchać słowa. A więc włączę jeszcze raz tego pastora Leszka, posłucham, co on tam mówił w piątek, dowiem się, no nie lubię tego, ale muszę to zrobić. Wtedy nasza wiara nie rośnie. Wtedy sprawia nam radość i siłę to, co robimy, bo lubimy, bo kochamy, bo chcemy. Ta kobieta była zdesperowana. Ona polubiła opowieści o Jezusie. Oczywiście są tutaj dwie kwestie. Nie będę ich teraz poruszał. Byli ci, którzy mówili o Jezusie i byli ci, którzy słuchali. A więc te dwie grupy są potrzebne. I w tych dwóch grupach musimy się odnaleźć. Musimy słuchać o Jezusie i musimy mówić o Jezusie, aby inni usłyszeli, bo nigdy nie wiemy, co się z nimi stanie, gdy usłyszą, jak im powiemy. Może tak jak ta kobieta doświadczą cudu w swoim życiu. Amen? Dlatego jest to bardzo ważne. To, co słuchamy, wpływa na nasze życie. Jakub kiedyś zapisał w jednym z swoich rozdziałów, to był rozdział 4, w swoim liście takie słowo. Wiarołomni, coś łamie naszą wiarę. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A więc świat chce mieć wpływ na nas. Świat jest bardzo głośny. Świat głośno mówi, nieprawdaż? Krzyczy, głośno chce kreować swój styl w naszym życiu, wywierać wpływ na nas. Robi to świat poprzez różnego rodzaju sposoby. Poprzez ludzi, idolów. Ostatnio jedną idolkę polskiego społeczeństwa słuchałem, która wpływa na nasze młode pokolenie i która staje się wizerunkiem, nie powiem nazwiska, aby mnie do sądu nie pozwała, ale powiedziała tak. Co pani sądzi o kryzysie gospodarczym w tym kraju? Ona mówi, nie ma żadnego kryzysu, ja jestem bogactwem, skarbem narodowym dla tego narodu. Dlatego nie ma żadnego kryzysu w tym kraju. To jest kobieta, która wywiera wpływ na dziesiątki, na setki młodych ludzi w tym kraju. Stylem swojego zachowania, ubioru, życia, śpiewania, muzyki. Wywiera wpływ na setki młodych ludzi. To, co słuchamy, to nas kształtuje. To nas rozwija. Ludzie słuchają tego, ludzie się tym karmią, ludzie to obserwują, to wchodzi do ich życia i stają się takimi właśnie ludźmi. Ale Pan Bóg przestrzega nas, Kościół, wiarołomni, nie przyjaźnijcie się z tym światem, bądźcie na tym świecie, bądźcie świadectwem, oto głoście moją Ewangelię, ale nie przyjaźnijcie się z tym światem, bo to jest wrogością wobec Boga. Słuchajcie tego, co ja wam chcę powiedzieć. Dlatego, że gdy słuchamy Bożego Słowa, gdy słuchamy Pana, gdy słuchamy Ducha Świętego, to coś się w nas rozwija potężnego, rośnie w nas wiara, buduje się w nas pewna postawa, rozwija się pewien charakter, który jest drogą do cudu w moim życiu. Rzymian 10:17, jeszcze raz przypomnijmy sobie ten werset, niech on tutaj zawiśnie na tej tablicy. Pan Jezus o tym mówił, cała Biblia o tym mówi, apostołowie tego nauczali, że wiara przychodzi, jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. A więc prostszym językiem mówiąc, wiara jest w moim życiu ze Słowa Chrystusowego. Dalej w tym samym rozdziale Paweł napisał, ale jak mają wezwać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? Muszę słyszeć, żeby uwierzyć, żeby mieć wiarę i tą wiarą operować, by poprzez wiarę przyjąć to, co Bóg przygotował dla mnie. A jak mają usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz: Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? A więc Bóg przestrzega nas. Słowo Boże mówi, że będą tacy, którzy nie dają posłuchu, którzy nie słuchają, którzy słuchają z obowiązku, którzy nie robią tego z radością, z pasją, nie robią tego dlatego, że to lubią, bo kochają Boże Słowo. Dlatego dla nich kolejna porcja słowa słyszanego, czytanego jest inspiracją, bo buduje ich życie. Dlatego włączają kazanie, dlatego słuchają cytowanego czy czytanego na żywo Bożego Słowa lub sami go czytają, aby rosła wiara. A wtedy wiara rośnie. Słowo Boże jest żywe. Hebrajczyków 4:12. Pamiętajmy o tym. Słowo Boże jest żywe. To nie jest martwa rzecz. To nie jest martwa litera. To nie jest coś, co zapisane w tej księdze rozdział za rozdziałem, wiersz za wierszem. Autor listu do Hebrajczyków powiada: Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostre, przenikające, ma moc osądzić zamiary myśli i serca. Amen? To jest Słowo Boże. Dlatego go potrzebujemy. Dlatego nie dziwię się, że nagle ta kobieta tak urosła wewnątrz, tak bardzo uwierzyła, tak bardzo zaufała, bo to Słowo Boże, kierowane Duchem Świętym, przekazane jej sprawiło, że nagle coś w jej życiu się stało. Po drugie, drugi krok do cudu w moim życiu. Powiedziała, mówiła. Fajny obrazek, nie? Pierwszy raz, jak go zobaczyłem, pomyślałem jak z horroru. Ale on ma przesłanie w sobie. Popatrzcie na Boże Słowo. Bo mówiła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. Dlaczego? Bo z obfitości serca, pięknie to ten obrazek teraz przedstawia, z obfitości serca mówią nasze usta. Amen. Mówią nasze usta. Z owocu przypowieści Salomona 18:20-21, z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze. A więc ja mam możliwość nasycać swoje wnętrze z owocu swoich ust, z plonu swoich warg. A więc to ważne, co Darek mówił dziś rano. A wszyscy potwierdziliśmy, że lubimy narzekać. I możemy tym nasycać nasze wnętrze. Możemy nasycać nasze wnętrze narzekaniem. Możemy nasycać nasze wnętrze bezustannym, niskim spojrzeniem na siebie. Możemy bezustannie tkwić w jakichś kompleksach i nasycać swoje życie tym. Możemy stanąć przed lustrem i powiedzieć: ale jestem brzydal. I tym nasycę swoje wnętrze. Co z tego, że nie jestem jak Marilyn Monroe? Co z tego? No już nie żyje, popełniła samobójstwo. Co z tego, że była piękna? Że była podobno najpiękniejszą blondynką na świecie? Co z tego? Że osiągnęła sławę, miała kupę pieniędzy, kiedy zakończyła swoje życie bardzo młodo? Co z tego? Ale to nie nasyci mojego wnętrza. Moje wnętrze nasyci, gdy stanę przed lustrem i powiem: jestem dzieckiem Bożym, należę do Jezusa, jestem Bożą świątynią. Czym mam więcej kilogramów, tym większą. Panie, wspaniale jest Ciebie wielbić. Pastor Ron Esk zawsze mówi: dlatego jestem taki, bo chcę mieć dużo chwały Bożej w sobie. Dużo Bożej mocy w sobie. A więc, słuchajcie, my musimy nasycić nasze życie tym, co dobre, budować się plonem naszych warg. Musimy stać przed lustrem i budować wiarę w sobie. Nie spychać siebie na dno, gdzieś tam do rynsztoka, ale musimy zobaczyć, kim jesteśmy, bo dzieckiem Bożym jestem. Należę do Jezusa. Śmierć i życie są w mocy języka. Jakie to są niesamowite słowa z Biblii. Lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Co w sercu, to i na ustach. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale od 34 do 37 powiedział tak do uczonych w piśmie. Plemię żwijowe, węże, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. To słowa Pana Jezusa. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Jeśli wewnątrz mam zgnuśnienie, złość, nienawiść, nieprzebaczenie, to wszystko jest na moich ustach. Wszystko wylewa się przez moje usta. Wszystko jest w słowach. Wszystko wypowiadam na zewnątrz. Jeśli w moim sercu jest miłość, przebaczenie, dobroć, chwała, błogosławieństwo, przychylność, to wszystko wydobywa się przez moje usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. To powiedział Pan Jezus. I dalej dodał, a powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Brr. Pomyślmy o tym. To mówi Pan Jezus. Z każdego słowa nieużytecznego, złego, które nie buduje, które wypowiadam, zdam sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Dlaczego o tym mówię? Mówię o sile, która tkwi w naszej mowie. A ta niewiasta mówiła, oj, podejdę i dotknę się szaty jego i będę uzdrowiona. Amen? To jest wiara. To jest wiara, która żyje. Ona nie mówi, a może Pan Bóg się nade mną zlituje, a może mi kiedyś pomoże, a nie wiem, czy on jest mną zainteresowany. Ona była zdesperowana, ona była pewna. Ona mówiła, dziwnie mówiła. Można by powiedzieć, kobieto, oszalałaś. Jak możesz tak mówić? Jak możesz być taka pewna? Ale ona szła i mówiła, dotknę się szaty Jego, będę uzdrowiona. Kiedy przyjmujemy taką postawę, to na podstawie naszych słów jesteśmy usprawiedliwieni. Wtedy mówimy to z wiary. Budujemy na Jezusie, który jest w nas. Rzymian 10, od 8 do 10. A co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo. Gdzie ono jest? To jest list do Rzymian, 10 rozdział, wiersz 8. Gdzie to Słowo jest? W ustach pastora. Człowieka wiary z Ameryki, wielkiego ewangelisty, który przyjedzie i będzie czynił cuda. Nie. A co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To jest Ewangelia. To jest Ewangelia życia. To jest Słowo od Pana. Powiedz głośno, w ustach moich i w sercu moim. Powiedzmy głośno. W ustach moich i w sercu moim. Tam jest słowo, słowo życia, słowo ku zbawieniu, słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzymy ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznajemy ku zbawieniu. Ta zasada ciągle działa i tak to powinno wyglądać. Diabeł musi usłyszeć, co mam na myśli. Nieprawdaż? Muszę wypowiadać słowo. Słowo. Pan Jezus powiedział, miejcie wiarę w Boga. Ewangelia Marka, 11 rozdział, wiersz 22 do 24. Niektóre wiersze pomijam ze względu na czas. Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam. Ktokolwiek by rzekł w tej górze, niedawno głosiłem na temat przesuwania gór, rzucania ich w morze. Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Znowu jest tutaj mowa o wypowiadanych słowach, o mówieniu. A ona powiedziała, mówiła, dlatego oglądała cud. I trzecia myśl, trzeci krok do cudu, dotknęła się Jezusa. A gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego. Rezultatem dotknięcia z wiarą była Boża ingerencja i reakcja. Takie zjawisko. Dlatego, że słowo, które jest tutaj użyte, słowo dotknęła się, dotknęła, to jest to słowo, dotknęła i dotknęła, to słowo greckie w Nowym Testamencie ma kilka tłumaczeń. Tłumaczy się go tak, zlać się z czymś, wymieszać, połączyć, jak kawa z mlekiem. A więc mamy czarną kawę, gorzką. Zastanawiam się, jak to ludzie potrafią pić. Czarna kawa, jeszcze zasypana i gorzka. Ale niektórzy lubią. I mają przyjemność. I taką, pyta się, co ci zrobić? Taką pażuchę mocną, czarną. Dwie łyżeczki. I zalać wrzątkiem. Zamieszać i wypić. Jak zaczęli nas odwiedzać goście ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, oni nie mogli uwierzyć, co my to pijemy. Mówi, takiego zjawiska nigdzie na świecie nie widzieliśmy. Jeszcze jak im podawano w szklanych szklankach, zalane wrzątkiem, to nie wiedzieli, jak tę szklankę złapać. Czy z boku, czy z dołu, czy za czubek tylko, bo takie to było gorące, nie? Było takich koszyków. Pamiętam, jak przyjechał kiedyś pastor Ron Esk z ekipą do Bielska, aby zająć się szpitalem, któremu chcieli przekazać sprzęt medyczny i tam lekarz, ordynator zaprosił pastora Rona, pastora Edwarda Lorka i innych na poczęstunek, którzy byli tłumaczy, siedzieli przy stole i podali w takich szklankach tę kawę zaparzoną i oni tak patrzyli na to, co to jest. Czy nas chcą tu otruć, czy co? No ale mówią, że to kawa, taki zwyczaj polski, picie takiej kawy parzonej. A to bierzemy, jak złapali, to mało się nie poparzyli. A jak to wziąć, pytają się, jak to podnieść? A my jesteśmy wyćwiczeni we wszystkim, halleluja. Polak potrafi, potrafi, halleluja. Podeszła i dotknęła się go, zlała się z nim, wymieszała, połączyła się z nim. Utożsamiła się z nim. Rezultatem takiego dotknięcia z wiarą była Boża ingerencja i reakcja. Jaka reakcja? Dlatego, że Chrystus jest takim niesamowitym życiem. On ma takie oddziaływanie na nas. On tak potrafi nas zmienić, nieprawdaż? Kiedy zlaliśmy się z Nim, kiedy wymieszaliśmy się z Nim, połączyliśmy się z Nim jako grzesznicy, pijacy, ludzie zniewoleni, to Chrystus w nas, reakcja Chrystusa spowodowała, że staliśmy się wolni, że nagle coś się zmieniło, coś zostało złamane, zostaliśmy wyzwoleni, staliśmy się nowymi stworzeniami, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Nieprawdaż? To jest działanie Chrystusa. I tak samo. On może oddziaływać w przypadku chorób, w przypadku naszych potrzeb, w przypadku oczekiwania na cud, gdy zlewamy się z Nim, gdy się modlimy, gdy słuchamy z wiarą, gdy wypowiadamy słowa z wiarą, gdy na naszych ustach jest pełno słów pozytywnych, wiary, opartych na Bożym Słowie, dotyczących mojego życia, gdy zaczynam się zlewać z Jezusem, żyję z Nim, chodzę z Nim, dotykam się Jego, wtedy zaczynają się rzeczy dziać. Amen? 29 wiersz powiada, i zaraz ustał jej krwotok i poczuła na swoim ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. Bóg pragnie, abyśmy zrobili krok z wiarą w Jego stronę, abyśmy zbliżyli się do Niego, a wtedy On zbliży się do nas. I na koniec jeszcze jeden werset, powołam się znów na Jakuba. Jego list, 4 rozdział. W 7 wierszu Jakub pisze tak, przeto poddajcie się Bogu. Poddajcie się Bogu. Ma na myśli tutaj totalna rezygnacja z siebie, poddanie się Bogu. A więc to jest tak, jak brany do niewoli żołnierz poddawał się zupełnie, składał swoją oręż, swoją broń walki, z którą walczył, składał jakieś instrumenty bojowe, które miał, wszystko składał na ziemię i poddawał się w niewolę. I wtedy zabierano jeńców, poddali się, mówili oficerowie, poddali się. Armia niemiecka poddała się, oddział niemiecki poddał się. I było też odwrotnie. Pokazuje tylko obraz zupełnego poddania się, obezwłasnowolnienia, pozbawienia swojej woli, a więc musieli się podporządkować jako jeńcy teraz temu, kto ich do niewoli zabrał. Poddajcie się Bogu. To jest sztuka. To jest decyzja. To jest determinacja. Ja chcę się poddać Bogu. Nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie. Ja poddaję się Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To jest obietnica. To jest od Pana. To jest Boże Słowo. Poddajcie się Bogu i powiedzcie diabłu, idź precz. Won. Go. Shut up. Jakkolwiek. Nie masz prawa do mojego życia. Nie jesteś moim Panem. Poddałem się Bogu i mamy obietnicę, że ucieknie od nas. Ucieknie od nas ze wszystkimi swoimi intrygami, które próbuje w naszym życiu czynić. I teraz, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was, do tego miejsca. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. To jest zasada, że ja pragnę być bliżej Pana. Choć jest to w kontekście ludzi grzesznych, ale ten list był pisany też do Kościoła. Bardziej użylibyśmy go do zwiastowania Ewangelii nienawróconym. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Ale zostawmy tą pierwszą część, bo potrzebujemy do Boga się zbliżać. Potrzebujemy być blisko Pana. Potrzebujemy więcej Boga w naszym życiu. Nie łudźmy się, że osiągnęliśmy wszystko. Bez względu na staż naszej wiary, z całym szacunkiem dla ludzi z wielkim stażem wiary, że tyle lat już idą za Panem. Ale tak i tak nasze poznanie Boga jest cząstkowe. Nasze zrozumienie Jego Królestwa jest cząstkowe. Przyznajmy tą rację, że nie poznaliśmy Go tak, jak jeszcze poznać powinniśmy. Że powinniśmy Go poznać jeszcze lepiej. Powinniśmy Go przeżyć jeszcze bardziej. Powinniśmy Go odkryć jeszcze głębiej. Powinniśmy Go doświadczyć jeszcze więcej. Amen? Aby to osiągnąć, musi się do Niego zbliżać. Tak ta kobieta zbliżyła się do Jezusa. Usłyszała? Mówiła po drodze? Bo jeśli tylko tu się zatrzymam, będę miał wiarę i będę mówił, może nic się nie wydarzyć. Może jesteśmy właśnie w tym miejscu. Ja muszę jeszcze się do Pana zbliżyć. Muszę Go dotknąć. Muszę zaśpiewać refren. Dotknąłem Pana dziś, więc radość w sercu ogromną mam. Zmieniłem te słowa, nieprawdaż? To ciekawe, nie? Ale ja chcę zaśpiewać jak ta niewiasta, jak ta kobieta. Bezimienna. Nie znamy ani jej pochodzenia. Nie była w żadnej szkole biblijnej. Nie chodziła na nabożeństwa do kościoła zboru zielonoświątkowego, albo nawet ewangelicznego, albo nawet najbardziej pełnej Ewangelii, jakiejkolwiek jest na ziemi u doktora Yonggi Cho w Korei. Nie chodziła na te nabożeństwa. Ale ona uwierzyła, zaczęła to wypowiadać, zaczęła to mówić i postanowiła się Pana dotknąć. Postanowiła się z Nim zlać, postanowiła się z Nim wymieszać, postanowiła się z Nim połączyć, jakby oddała siebie Jemu i powiedziała, muszę się Go dotknąć, bo wtedy stanie się cud. Wtedy cud się stał. Wtedy cud się stał. I cuda stają się dzisiaj. I cud stanie się dzisiaj w Twoim życiu. Może jutro, może za miesiąc, kiedy będziesz miał potrzebę, kiedy przyjdzie doświadczenie, kiedy będziemy się modlić. Nie ustawajmy, nie poddawajmy się. Tej kobiecie nie było łatwo, niż się ona przecisnęła przez ten tłum do Jezusa. O, może nie pisze o tym Biblia, możemy użyć naszej wyobraźni. Może była odpychana, może była zniechęcana, może tak jak ta kobieta Greczynka, która przychodziła do Jezusa, aby Pan uwolnił jej córkę z demonów. Ale ona się nie poddała do końca. Wierzyła do końca. Ufała Jezusowi do końca. Powiedziała, że może nawet okruszyna ze stołu pańskiego spadnie, to ja ją porwę, bo ja chcę, aby Bóg uczynił cud w moim życiu. Kiedy taką przyjmiemy postawę, wtedy diabeł ucieknie, choroba odstąpi, zmienią się nasze sytuacje. Będziemy oglądać Bożą chwałę. Powstańmy, aby za to Panu podziękować. Powstańmy, aby się pomodlić. Powstańmy, aby dziś przyjść razem przed Jego oblicze. Powstańmy, aby Mu podziękować.